Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Papież zachęcił, aby obchody Bożego Ciała wzmocniły solidarność z potrzebującymi. Rozpoczniemy relacjami z Watykanu i z piekar śląskich, gdzie stanowa pielgrzymka mężczyzn zgromadziła ponad 100 tysięcy wiernych. Następnie audycja Święty Tygodnia, w przeddzień liturgicznego wspomnienia, przypomni postać Filipa Nereusza. W niedzielnym magazynie 25 maja wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Papież kolejny raz zapewnił o swojej solidarności z narodem chińskim. Spotykając się z wiernymi w południe, pozdrowił Chińczyków przybyłych do Rzymu z całych Włoch na Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach. Bożemu Miłosierdziu powierzył ofiary niedawnego trzęsienia ziemi. Rozległe tereny państwa środka wciąż nawiedzają wstrząsy wtórne.
Ponownie zapewniam o swojej osobistej bliskości wszystkich przeżywających godziny udręki i trwogi. Oby dzięki braterskiej solidarności mieszkańcy tych regionów mogli szybko wrócić do normalnego życia. Wraz z Wami proszę Maryję, wspomożenie chrześcijan, Matkę Boską Strzeszan, aby wsparła zaangażowanie tych wszystkich, którzy w Chinach pośród codziennych trudności nie przestają wierzyć, żywić nadzieję, kochać, aby nigdy nie lękali się mówić światu o Jezusie, a Jezusowi o świecie. Niech będą zawsze wiarygodnymi świadkami tej miłości, w stałej więzi ze skałą Piotrową, na której zbudowany jest Kościół. Serdecznie Was pozdrawiam.
Pan i Stwórca Wszechświata stał się ziarnem na zasiew w naszych dziejach. Stał się chlebem do rozdania i spożycia. Stał się pokarmem, by dać nam własne życie. Chrześcijańską prawdę o Bogu zrodzonym w Betlejem, chlebie żywym, który zstąpił z nieba, Benedykt XVI przypomniał w rozważaniu na Anioł Pański. We Włoszech i wielu innych krajach w dzisiejszą niedzielę obchodzona jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Papież podkreślił, że Eucharystia jest szkołą miłości i solidarności.
Kto spożywa chleb Chrystusa, nie może pozostawać obojętny wobec tych, którym i w naszych czasach brak chleba powszedniego. Wielu rodziców z wielkim trudem stara się o niego dla siebie i swych dzieci. Jest to narastający problem, któremu wspólnota międzynarodowa z niemałymi trudnościami usiłuje stawić czoła. Kościół nie tylko modli się, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, lecz idąc za przykładem swego Pana, jak tylko może, angażuje się, aby rozmnażać 5 chlebów i 2 ryby licznymi inicjatywami promocji człowieka i podziału dóbr, by nikomu nie brakowało środków niezbędnych do życia.
Papież życzył, by obchody uroczystości Bożego Ciała przyczyniły się do większej solidarności z potrzebującymi. Zaprosił też wiernych do udziału w nabożeństwie na zakończenie miesiąca maryjnego. Poprowadzi je na placu Świętego Piotra w najbliższą sobotę o godzinie 20:00.
Wśród pielgrzymów przybyłych na Anioł Pański z papieżem wyróżniały się bawarskie orkiestry ludowe, biorące udział w muzycznej paradzie. Od wyboru Benedykta XVI rokrocznie przyjeżdżają one do Rzymu, stanowiąc coraz popularniejszą atrakcję kulturalną. Kilkanaście z nich w strojach ludowych przemaszerowało wczoraj ulicami Wiecznego Miasta. Inną liczną grupę na placu Świętego Piotra stanowili motocykliści ze stowarzyszenia, któremu patronuje policja.
Witam uczestniczących w modlitwie Anioł Pański Polaków. Dziękuję za to, że jesteście wierni tradycji nabożeństw majowych i procesji Bożego Ciała. Niech Maria, niewiasta Eucharystii, jak nazwał ją sługa Boży Jan Paweł II, uczy nas, jak stawać się ludźmi Eucharystii, jak być świadkami Bożej miłości. Niech uprosi dla wszystkich moc wiary i pokój ducha. Serca Wam błogosławię.
Ostatnia niedziela maja to tradycyjnie na Śląsku Dzień Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Sanktuarium w Piekarach Śląskich. Samochodami, na rowerach i pieszo przybywali od wczesnego rana na Wzgórze Piekarskie. 100 tysięcy śląskich mężczyzn i młodzieńców modliło się o zdrowie i pokój w rodzinach, a także o bezpieczeństwo w pracy. Wielu podkreślało, że nauczeni przez swoich ojców dziś sami przybywają, by prosić o umocnienie wiary i o siły na kolejny rok.
Tutejsze sanktuarium Matki Bożej jest miejscem pielgrzymkowym od XVII wieku, przypomniał w powitaniu metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń. W drugiej połowie XIX wieku, głównie za sprawą apostoła trzeźwości księdza Alojzego Ficka, stało się stolicą katolicyzmu społecznego na Górnym Śląsku. Zwyczaj pielgrzymowania mężczyzn do piekar wprowadził biskup Herbert Bednosz, którego stulecie urodzin świętuje metropolia górnośląska. Arcybiskup Damian Zimoń przypomniał przybyłym hasło tegorocznej pielgrzymki – bądźmy uczniami Chrystusa w rodzinie – i zachęcał do nowego zachwytu pięknem małżeńskiej i rodzinnej wspólnoty pobłogosławionej przez Boga. Za wzór ojcostwa stawiał mężczyznom świętego Józefa.
Ojcostwo Józefa wyraziło się konkretnie w tym, że uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia, złożył całkowity dar z siebie, ze swego życia i ze swej pracy. Drodzy ojcowie, kochani, tak licznie tu zebrani na wzgórzu piekarskim, odczytujcie to religijne swoje powołanie do życia w rodzinie i w małżeństwie. Słyszymy, że współczesna cywilizacja jest cywilizacją bez ojców czasem. Stała się zimna, bez miłości, bez ciepła. I w tych okolicznościach mamy odnaleźć nasz synowski związek z Bogiem Ojcem.
Również arcybiskup metropolita warszawski Kazimierz Nycz wskazywał na konieczność nowego, głębszego zaangażowania ojców w życie rodzin.
Wielkość mężczyzny w życiu, pracy zawodowej, rodzinie powinna być wielkością poprzez służbę. Wszyscy jesteśmy powołani, by być sługami wiernymi, bo to jest droga do prawdziwej wielkości. Te prawdy musimy sobie nieustannie przekazywać, te prawdy musimy głosić z mocą, bowiem dziś świat proponuje ludziom dewizę: angażuj się w to, na co w danej chwili masz ochotę, co ci przyniesie doraźną korzyść i przyjemność. Wszystko inne się nie liczy. Obietnice, przysięgi, zobowiązania. Któż by się tak tym naprawdę przejmował? Wszystko przecież można rozwiązać czy unieważnić. Taka filozofia sprawia, że mamy w Polsce co roku kilkadziesiąt tysięcy rozwodów, tyle opuszczonych współmałżonków, dzieci, rodzin. Dlatego z tego miejsca wołam i apeluję i proszę, przypominam wam, ludziom świeckim, ale także nam, kapłanom, biskupom, wróćmy do pierwszej gorliwości, do pierwszego młodzieńczego zapału wierności podjętym zobowiązaniom.
Na pielgrzymkę obok arcybiskupa Kazimierza Nycza przybył kardynał Franciszek Macharski, biskupi z diecezji sosnowieckiej, gliwickiej, bielsko-żywieckiej, a także legnickiej i tarnowskiej. Na zaproszenie arcybiskupa Damiana Zimonia w piekarach gościł także George Weigel, autor bestsellerowej biografii Jana Pawła II Świadek Nadziei. Wczoraj wziął on udział w sympozjum naukowym zorganizowanym przez Urząd Miasta Piekary Śląskie oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które 17 raz poprzedziło pielgrzymkę do Matki Bożej. Dziś George Weigel wzywał mężczyzn do dziękczynienia za ojcowską postawę papieża Polaka.
Jeśli mamy być dobrymi ojcami, musimy zwrócić się do Boga Ojca. Wszelkie ojcostwo zaczyna się w Nim, w miłosiernym Ojcu, który wybiega, by powitać marnotrawnego syna i zwraca mu utraconą godność. Odnajdujemy znaczenie i wzór bycia ojcem. Siłę tak mocno zakorzenioną w miłości, że może się objawić w życiodajnym współczuciu. Nasze rodziny potrzebują takiego właśnie ojcostwa. Samotność doświadczana w dzisiejszym świecie przez tak wiele osób jest samotnością, którą mogą uzdrowić mężczyźni, którzy swoje ojcostwo przeżywają z mocą i współczuciem. Polscy mężczyźni mogą najlepiej podziękować za dar, którym był Jan Paweł II, poprzez bycie ojcami, których potrzebują ich rodziny, kraj i cały świat.
Piekarscy pielgrzymi usłyszeli dziś także zapewnienie o modlitwie i słowa pozdrowienia, które przesłał im papież Benedykt XVI. Z piekar śląskich dla Radia Watykańskiego, Joanna Raś, Radio M.
Święty Tygodnia.
Filip Nereusz.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W poniedziałek 26 maja obchodzimy w kościele wspomnienie świętego Filipa Nereusza, kapłana. Urodził się 21 lipca 1515 roku we Florencji. Dzieciństwo miał bardzo trudne. Wcześnie zmarła mu matka, a ojciec po stracie majątku wysłał go do wuja na wychowanie. Ten przygotowywał go do kupiectwa, ale Filip nie odnajdywał się w tej roli. Pozostawiwszy dom wuja, udał się do Rzymu, gdzie studiował filozofię i teologię. W wolnym czasie nawiedzał kościoły i poznawał zabytki. W katakumbach świętego Sebastiana doznał przeżycia mistycznego, które zaważyło na jego dalszym życiu. Niedługo po tym wydarzeniu zakłada bowiem Bractwo Trójcy Świętej dla opieki nad pielgrzymami, a kilka lat później przyjmuje święcenia kapłańskie. Już jako kapłan stworzył oratorium, pomieszczenie, siedzibę, gdzie odbywały się modlitwy, spotkania, kierownictwo duchowe i konferencje otwarte dla ludzi wszystkich stanów. Przychodzili artyści, kupcy, mieszczanie, a także kapłani, z których później powstanie zgromadzenie oratorianów, nazywanych w Polsce Filipinami. Niezwykła osobowość założyciela i duch, jaki panował w oratorium, sprawiały, że kto raz przyszedł, wracał już potem zawsze. Obowiązywał tam bowiem nieznany wcześniej styl duszpasterstwa, zachęcający do odmiennego sposobu przeżywania własnej pobożności. W oratorium ukazywano bowiem inne, pogodne oblicze Kościoła, jako żywej wspólnoty, pełnej autentycznej radości. Z adhortacji apostolskiej Gaudete in Domino o radości chrześcijańskiej papieża Pawła VI. Trudność w osiągnięciu szczęścia i radości ujawnia się szczególnie w obecnych czasach. Społeczność ludzka bogata w wynalazki potrafi wprawdzie mnożyć okazje do rozrywki, z trudem jednak przychodzi jej dawanie radości. Chociaż więc często nie brak pieniędzy, wygód i środków materialnych, wielu niestety ulega dzisiaj zniechęceniu, nudzie i smutkowi, które prowadzą niekiedy do lęku i rozpaczy, bo nie potrafi usunąć ich ani pozorna wesołość, ani szaleńcza żądza przyjemności. Sytuacja ta jednak nie powstrzymuje nas od mówienia o radości, od nadziei na radość, bo współcześni ludzie uwikłani w błędy potrzebują doznania radości i usłyszenia jakby jej pieśni. Należy więc cierpliwie podjąć trud edukacji czy reedukacji umysłów, aby posiąść umiejętność korzystania z wielorakich ludzkich radości, jakich Bóg nam użycza. Chodzi mianowicie o głęboką radość z istnienia i życia, o radość połączoną z czystą i uświęcającą miłością, o radość uspokajającą, czerpaną z przyrody i milczenia, o radość surowej powagi, jaką rodzi dobrze wykonane dzieło, o radość mozolną, pochodzącą z poświęcenia dla drugich. Każdą z tych radości chrześcijanin może oczyszczać, uzupełniać i uszlachetniać. Nie wolno jednak mu nimi gardzić. Wszak Chrystus brał często radości naturalne jako punkt wyjścia do głoszenia Królestwa Niebieskiego. Istota radości chrześcijańskiej polega jednak na duchowym uczestnictwie w tej bezmiernej radości boskiej i ludzkiej zarazem, jaka istnieje w sercu uwielbionego Jezusa Chrystusa. Nie zamieściliśmy tym razem fragmentu z Pism Świętego. Tuż przed śmiercią Filip Nereusz spalił wszystkie swoje rękopisy, podobnie jak kiedyś w czasie studiów sprzedał wszystkie swoje książki, poza Biblią i Summą świętego Tomasza, a pieniądze rozdał ubogim. Nie chodziło mu tylko o zdobycie funduszy. Jego gest był wymierzony w panującą wówczas modę na przesadny intelektualizm i robienie kariery za wszelką cenę. Jakie są twoje plany zagadnął kiedyś bardzo ambitnego młodzieńca. Muszę skończyć studia, odparł tamten. A potem? Potem zostanę adwokatem. A potem? Potem się ożenię. A potem? A potem? Powtarzał po każdej odpowiedzi Filip. I gdy młodzieniec zamilkł w końcu zmieszany, przygarnął go do siebie, mówiąc po cichu: widzisz, każdy, kto szuka czegoś poza Chrystusem, ten tak naprawdę nie wie, czego w życiu szuka. Umiał Nereusz odczytywać doskonale znaki czasu, a na panujące wówczas choroby ludzkiego ducha szybko znajdywał odpowiednie lekarstwo. Na pesymistyczną i smutną teologię protestancką i niektórych kręgów katolickich odpowiedział radosnym przeżywaniem wiary. Na podważanie kultu świętych i pielgrzymowania odpowiedział zainicjowaniem słynnej Drogi Siedmiu Kościołów, ulubionego przez wieki szlaku pielgrzymiego w Wiecznym Mieście. Zaś na przesadną wobec niektórych osób, a zwłaszcza jego samego cześć i uniżoność, odpowiadał żartem i ironią, która, jak na Toskańczyka przystało, nie zawsze bywała subtelna. Gdy już za życia chciano go traktować dostojnie, prawie jak świętego, oburzał się ogromnie i specjalnie udawał kogoś mało poważnego. Golił tylko jedną stronę twarzy, ubierał dziwny strój i chodząc po mieście wąchał pokrzywy. Miał ogromny dystans do siebie. I choć powszechnie znano jego cnoty, świętość i miłość do ludzi, on sam modlił się: Panie, nie ufaj nigdy Filipowi. Jeśli pozbawisz mnie Twojej łaski, Twojej pomocy, zdradzę Cię jeszcze dzisiaj i popełnię wszystkie grzechy świata. Panie, nie pozbawiaj mnie Twojej łaski. Rzymianie, może nie wszyscy, bo przez kilka lat zakazano mu przecież duszpasterskiej działalności, rozumieli doskonale jego ironię i sposób bycia, nazywając go mistykiem w stroju błazna. Żeby nie być taką czcigodną osobą, której podają parasol, którą do Rzymu wysyłają, w telewizji jak srebrnym nieboszczykiem kręcą, ale być chlebem, który krają, żywicą, którą sosny na kadzidło skrobią, żółtym dla dzieci balonem, a zawsze hostią małą, gorętszą od spojrzenia, co zmienia się w ofierze. Kochany przez Rzymian, zwłaszcza tych najbiedniejszych z peryferii miasta, zmarł 26 maja 1595 roku w wieku 80 lat. Lekarze, którzy po śmierci badali jego ciało i przeprowadzili sekcję, stwierdzili, że jeszcze nigdy dotąd u żadnego człowieka nie spotkali się z tak wielkim sercem. Boże, Ty dajesz chwałę świętych Twoim wiernym sługom. Spraw, aby Duch Święty zapalił w nas ogień miłości, który przenikał serce świętego Filipa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Pora kończyć niedzielny magazyn z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.